Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że spokojnie jesteście już w domach, nie zważając na ten śnieg padający na Pomorzu i w spokoju możecie wysłuchać audycji. Pozostałych, którzy jeszcze podróżują, serdecznie pozdrawiamy i życzymy, żeby było bezpiecznie. Dzisiaj w naszej audycji Pomoże Polska Europa mówić będziemy o europejskich programach szkoleń dla studentów i wykładowców. Między innymi to program Erasmus, program edukacyjny działający w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest wspieranie kształcenia, szkolenia zawodowego studentów i pracowników uczelni wyższych. Oferuje różne możliwości zarówno osobom pracującym z młodzieżą, jak i studentom, ponieważ powstał w wyniku połączenia 7 innych programów w ramach europejskiej współpracy. Program funkcjonuje już od wielu lat. Jak się sprawdza, jak wygląda? Rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi, a są nimi dr Monika Białek, medioznawczyni w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS Uniwersytetu Gdańskiego, zaraz po powrocie z grantu w Czechach notabene, oraz pani Katarzyna Poborca, witam.
Witam, dzień dobry.
I Magdalena Bednarek.
Dzień dobry.
Które są koordynatorkami mobilności w Biurze Współpracy i Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Kiedy ja kończyłem studia na Uniwersytecie Gdańskim, to takich programów nie było. To podobno najbardziej rozrywkowe programy w Europie. Czy to prawda?
Podobno. Po części podobno można tak powiedzieć.
Ale to zdaje się opinia studentów.
Tak, jest to opinia studentów. Ja również, jak kończyłam studia, Erasmus jeszcze nie był dostępny dla studentów, ale latami opiekowałam się studentami przyjeżdżającymi na nasz uniwersytet i też jako opiekunka czułam taki obowiązek towarzyszenia w niektórych imprezach, tak? I rzeczywiście najlepiej bawią się studenci Erasmusa.
I nie dziwmy się, szanowni państwo, temu, że mówimy, bo przecież nauka na studiach to jest oczywiście edukacja i to wiadomo, ale to też stosowne do wieku, jeśli tak można powiedzieć, zachowania i fajna okazja do tego, żeby pobawić się międzynarodowo, poznać, wymienić się różnego rodzaju wartościami, wiedzą i tak dalej, i tak dalej. To jest, można powiedzieć, zupełnie normalne. Można powiedzieć tak, że panie pracują na uniwersytecie już długo, ale ten program Erasmus to w zasadzie funkcjonował, można powiedzieć, prawie od zawsze. Jak pamiętam, na Uniwersytecie Gdańskim sprawdzałem, zaczęło się to od dwóch pań, Kamili Chomicz-Sokołowskiej i Magdaleny Boroń-Wawrzyniak. No wtedy to biuro było zupełnie niewielkie.
Tak. Dokładnie. Było to niewielkie biuro. Dwie panie rozpoczęły program Erasmus, budując go tak cegiełka po cegiełce. Te pierwsze wymiany były to wymiany jednostkowe, tak? Mieliśmy w pierwszych latach, to było 10 studentów.
Podobno głównie Niemcy.
Podobno, znaczy tak, ja nie pracowałam w tym czasie na uniwersytecie, tak, ale głównie była to wymiana taka po sąsiedzku.
No sobie wyobrażam, co oni wtedy myśleli o Uniwersytecie Gdańskim, patrząc na te, 20-30 lokalizacji, tak, i to takie najróżniejsze budynki, można powiedzieć, że dla nich to wtedy cywilizacja była po drugiej stronie Odry, ale dzisiaj jak ludzie przyjeżdżają i patrzą na to, co się dzieje, to co mówią?
Są pod wrażeniem generalnie nowego kampusu. Niejednokrotnie porównywani jesteśmy do kampusów skandynawskich. Także cała infrastruktura bardzo się podoba.
No wprawdzie może nasz kampus nie wygląda tak jak w Hiszpanii, nieco bardziej zabytkowe miejsca i tak dalej, ale jednak ta nowoczesna architektura musi robić wrażenie. Prawda, pani doktor?
Zgadza się, natomiast jeśli chodzi o kampusy w Hiszpanii, dwa razy byłam tam na Erasmusie, raz w Barcelonie, raz w Valladolid i też nie zawsze tak jest cudownie, więc nie mamy się czego wstydzić naprawdę.
Ale właśnie, kto dzisiaj do nas przyjeżdża? Kto, jeśli chodzi o studentów, jakie nacje najczęściej odwiedzają nasz kraj?
Wśród studentów przyjeżdżających mamy najczęściej studentów z Hiszpanii, studentów z Niemiec, z Włoch oraz duża grupa studentów z Turcji. Gdańsk, my jesteśmy bardzo dumni i też cieszymy się tym faktem, że Gdańsk jest takim miastem, które sobie studenci ukochali, tak? Czują się tu dobrze, czują się jak w domu i często później są takie powroty prywatne, tak? My jesteśmy w kontaktach z wieloma ze studentami, którzy byli u nas, tak? I ci studenci bardzo chętnie, ile razy są w Gdańsku, Gdańsku prywatnie odwiedzają uniwersytet, tak, czują taką więź, która została zbudowana, bardzo trwała więź, a bardzo szybko zbudowana została podczas tego semestralnego pobytu na naszej uczelni.
Ja się wcale nie dziwię, no bo przyjeżdżając tutaj, to niektórzy spodziewali się białych niedźwiedzi, tak? Taka kiedyś była opinia o naszym kraju, że to jakoś
no
tak...
No podobno, tak, tak, że ulicami się przechadzały, tak?
Tak, a jednak nie, białych niedźwiedzi jednak nie ma, chociaż nie. Dzisiaj troszeczkę więcej, jeśli tak można powiedzieć, śniegu. Popatrzmy sobie na te historie, bo ja myślałem, że jeśli tak można powiedzieć, bardziej nacja wschodnia przeważa w zainteresowaniu jakby naszym krajem. Ja rozumiem, że to jest program dotyczący Unii Europejskiej, ale jak jest z ludźmi ze wschodu? Jakie oni mają szanse, żeby na przykład zobaczyć? Czy oni mogą tylko komercyjnie, czy są też jakieś możliwości działania?
Są, oczywiście. Mamy jakby w tej chwili dwie ścieżki. Oprócz tego Erasmusa Europejskiego na naszej uczelni od 2015 roku funkcjonuje program Erasmus KA171, który wcześniej miał nazwę 107 i jest to współpraca z krajami pozaeuropejskimi. On ma troszeczkę inne zasady, natomiast w ramach tego programu możemy mieć jakby wymianę, mamy wymianę z wszystkimi krajami poza strefą wspólnoty europejskiej i tu też mamy studentów z Ukrainy, tak, mamy, ale też studenci z Ukrainy mają ścieżkę tak zwaną szybszą w Erasmusie. Tu może moja koleżanka Magda, tak?
Magda, byś... Tak, tutaj w ramach Erasmusa od wybuchu wojny przyjęliśmy niemalże 200 studentów z Ukrainy w ramach właśnie uproszczonej ścieżki programu tego unijnego. Takie możliwości dała nam Komisja Europejska. My z tych możliwości skorzystaliśmy, także tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, było około 200 studentów i nadal będą kolejni z różnych uczelni ukraińskich.
Pani doktor miała okazję uczestniczyć nie tylko w Erasmusie, o czym już wspominała, ale także w innym programie NAWA. 3 miesiące, pobyt w Ostrawie, slawistyka. Jaki dla naukowców, dla pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego cel mają tego rodzaju programy?
Przede wszystkim to jest współpraca międzynarodowa, bilateralna pomiędzy dwoma uniwersytetami. Takie jest założenie NAWY, czyli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W moim przypadku to był Uniwersytet w Ostrawie. Jeśli chodzi o Erasmusa dla pracowników, bo my tak wiemy, jak jadą studenci, oni jeżdżą na pół roku, pracownicy wyjeżdżają na tydzień. To jest dość krótko.
Także szału nie ma, powiedzmy sobie szczerze, tak?
I to jest ciężka robota. Natomiast rzeczywiście NAWA pozwala nam na dłuższe wyjazdy. 3 miesięczne, półroczne. Ja wybrałam akurat staż naukowy 3-miesięczny, który pozwolił mi po pierwsze na nawiązanie takiej bliższej już współpracy, ale mogłam, ponieważ zajmowałam się audycją polskojęzyczną Radia Ostrawa, wejść do radia, sprawdzać archiwa, rozmawiać z pracownikami obecnymi i byłymi. No wiadomo, że tutaj z pozycji Gdańska nie mogłabym tego zrobić. My się zachwycamy sztuczną inteligencją, która za nas może zrobić wszystko, ale nie pójdzie do człowieka, nie porozmawia, nie spojrzy mu w oczy. I tutaj i dzięki tym wymianom tego typu, no są takie możliwości. Nie mówiąc już, że zaczęliśmy od imprezy, no tutaj imprez wtedy nie ma, tak? Bo rzeczywiście to jest normalna, solidna robota, ale nawiązuje się bliższe też relacje i przyjaźnie.
No to słabo, bo myślałem, że jakoś tak gościnnie wykładowców jeszcze
no,
bardziej...
z Czechami jest inaczej niż z Hiszpanami, więc, bo mogę mówić o tych dwóch doświadczeniach, natomiast no można się wiele nauczyć, piwo czeskie jest dobre.
No, no więc wspominała pani o tej Ostrawie i o ciekawych audycjach i można powiedzieć tak, kiedy rozmawialiśmy sobie przed audycją, to mówiła pani, że kwestie związane z audycjami radiowymi są w zasadzie zaniedbane, tak? Więc tak. Chciałem się dowiedzieć o to, jak to wygląda. Jako pracownik Radia Gdańsk jestem tym szczerze zainteresowany.
Radio, niezależnie od tego, czy polskie, czy czeskie, jest dość tak po macoszemu potraktowane przez naukowców. Nie ma opracowań.
No bo telewizja, tak,
i
bo gwiazdy.
Media, przede wszystkim, no nowe media. Natomiast tutaj, jeśli są jakieś publikacje, no to są okazjonalne, albo takie jakieś wyrwane z kontekstu. Opracowania, wystarczy powiedzieć, ja mówię studentom, nie ma historii polskiego radia napisanej naukowo w ogóle. Więc oni są bardzo zdziwieni. Ale podobnie jest w Czechach. No i teraz taka praca u podstaw, czyli spróbujmy złapać tam troszeczkę historii, zachować ją dla potomności. To było moje zadanie.
To właśnie ciekawe, bo nie spodziewałem się, że jakby takim marzeniem będzie Hiszpania, to rozumiem, tak? Ale Czechy?
A czemu nie? Bardzo piękny kraj i bardzo mili ludzie. A Ostrawa szczególnie, dużo Polaków, o dziwo, coraz chętniej przyznających się do swoich polskich korzeni.
No właśnie, naukowcy jeżdżą, mają różnego rodzaju możliwości. A jak jest, drogie panie, ze studentami? Jak to w ogóle wygląda? Po pierwsze z polskimi. Co oni muszą zrobić, żeby trafić gdzieś i gdzie?
Studenci muszą najpierw przystąpić do rekrutacji, którą ogłaszamy raz w roku na uniwersytecie. Ta rekrutacja jest przeprowadzana wewnątrzwydziałowo. I rekrutują się na umowy, które dany wydział ma z uczelniami partnerskimi.
To już musi być któryś rok nauki?
Już tak naprawdę po pierwszym semestrze można przystąpić do rekrutacji, ponieważ rekrutacja daje możliwość udziału w wyjeździe na studia w kolejnym roku akademickim.
I dalej?
I dalej muszą procedować dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymogami uczelni goszczącej i naszego uniwersytetu.
Ile takich miejsc jest? Ile takich miejsc jest? Jakie są możliwości? Ilu studentów jest w stanie, nie wiem, w roku pojechać na przykład na tego rodzaju wymiany?
Około 300 studentów, tak? Te miejsca uzależnione są od umów, które podpisujemy z partnerami, tak? Każda jednostka podpisuje umowę, taką międzyinstytucjonalną umowę, w której są określone warunki wymiany, czyli ile osób może pojechać, ile osób może być przyjętych. I w ramach tych umów właśnie realizowana jest mobilność.
No, mówiliśmy tutaj o Czechach, a panie, gdzie by mi polecały na przykład pojechać? Gdzie w tej chwili Uniwersytet Gdański ma możliwości współpracy? Na przykład.
To jest tak, wszystkie kraje Wspólnoty Europejskiej, a ja zajmuję się dodatkowo programem właśnie ten KA171, czyli ta współpraca z krajami spoza Unii Europejskiej. I tu praktycznie jesteśmy obecni na każdym kontynencie. Z wieloma uniwersytetami mamy bardzo dobrą współpracę, także bardziej, nie wiem.
A studenci co wybierają wobec tego?
Ja myślę, że tutaj warto też wspomnieć o uniwersytetach naszych sojuszowych. Jesteśmy w sojuszu CU i jesteśmy razem zrzeszeni łącznie z 9 uniwersytetów nadmorskich. I tutaj w ramach tego sojuszu również są oferty wyjazdu studentów, czy to na studia, czy to na praktyki. Tutaj mają gotowe programy, z których mogą skorzystać, zwłaszcza studenci drugiego stopnia.
Gdzie nasi najchętniej wyjeżdżają?
Studenci? Hiszpania.
Chorwacja, Hiszpania.
Ale tłumaczą to jakoś, że nie wiem, fajne słoneczko na przykład?
Myślę, że może deficyt
jest
czynnikiem. Studenci jak najbardziej podkreślają akademicką wartość wymiany.
Studenci bardzo chwalili sobie Neapol na przykład.
Tak, też Neapol.
O, proszę bardzo. No proszę bardzo, szanowni państwo, nie pozostaje zatem nic innego niż wrócić nie tylko myślą do studenckich czasów. Czy to jest tak, że co roku, jak to się mówi, jest 300 miejsc, to 300 studentów jedzie? Ilu jest chętnych, jeśli tak można porównać?
Powiem tak, do rekrutacji przystępuje zawsze bardzo dużo osób i rekrutujemy około 400, nawet ponad 400 studentów. Natomiast wiadomo, że różne czynniki, czy to ekonomiczne, czy to zdrowotne, sprawiają, że pełna liczba tych studentów nie wyjeżdża i finalnie mobilność realizuje około 350, powiedzmy, osób.
Do rozmowy na temat mobilności studentów, ich wyjazdu na programy typu Erasmus, ale nie tylko zresztą studentów, ale także wykładowców. Wrócimy za chwilę, ale przecież w Radiu Gdańsk zawsze sprawdzamy, jaka jest pogoda i jaka jest sytuacja na ulicy, a ta jest dynamiczna. O tym wszystkim już za chwilę. Do rozmowy także wrócimy za chwilę. Pogramy trochę, poopowiadamy i wracamy na antenę.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
My tu sobie gadu-gadu, a tymczasem w Europie sporo się dzieje. Szykuje się wiele zmian. Coraz więcej nowych informacji napływa z Brukseli, ze Strasburga. Na ten temat w serwisie informacji europejskich Robert Cilski.
Flesz europejski.
108 milionów złotych na pomoc mieszkańcom Pomorza w znalezieniu pracy. Zarząd województwa zatwierdził dofinansowanie dla wszystkich powiatowych urzędów pracy na wsparcie osób bezrobotnych. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla prawie 6 tysięcy mieszkańców. Projekty rozpoczynają się 1 stycznia i będą realizowane przez 2 lata. W tej chwili stopa bezrobocia w województwie pomorskim wynosi 4,5%, w skali kraju to 5%. O wsparcie finansowe mogą starać się osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, zwłaszcza osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Od 1000 dni mieszkańcy Kijowa i innych ukraińskich miast i miejscowości niemal codziennie słyszą alarmy bombowe. 1000 dni temu Rosja rozpoczęła pełnowymiarową agresję na Ukrainę. Pierwsze syreny alarmowe kijowianie usłyszeli 24 lutego 2022 roku. Od początku pełnowymiarowej agresji Moskwa do ataków na Ukrainę użyła około 10 tysięcy rakiet i ponad 15 tysięcy dronów. Najostrzejsze sankcje w historii nałożone na Rosję i próba uniezależnienia się od dostaw surowców z tego kraju. Tak Unia Europejska zareagowała na napaść Moskwy na Ukrainę. Bruksela nałożyła na Rosję łącznie 14 pakietów sankcyjnych, a jeszcze w tym roku komisja ma przedstawić projekt 15 pakietu. Tak ostrych sankcji, m.in. z embargiem na import węgla, ropy czy LPG z Rosji, restrykcjami importowymi i eksportowymi, wspólnota w swojej historii nie nakładała. Przełomowa była decyzja o przekazaniu Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Prezydent Ukrainy zaapelował w Parlamencie Europejskim do unijnych polityków o wywieranie presji na Putina. Wołodymyr Zełenski połączył się z deputowanymi zdalnie podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej w 1000 dzień rosyjskiej napaści. Polska jest w najlepszej trójce w Unii pod względem wzrostu gospodarczego. Tak wynika z jesiennych prognoz Komisji Europejskiej. Bruksela podwyższyła przewidywania na ten rok w porównaniu z majowym zestawieniem. Polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3%. To poprawa o 0,2 punktu procentowego. Lepiej od Polski będzie w tym roku radzić sobie tylko Malta ze wzrostem PKB na poziomie 5% oraz Chorwacja i Cypr 3,6%. W przyszłym roku i za 2 lata Polska powinna utrzymać 3. miejsce na podium. Komisja Europejska jest zadowolona z porozumienia w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. Osiągnęli je negocjatorzy Europarlamentu i krajów członkowskich. Wydatki uzgodniono na poziomie prawie 200 miliardów euro. Ostateczne zatwierdzenie budżetu odbędzie się na sesji Europarlamentu w Strasburgu 27 listopada. Uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku może być wynikiem sabotażu, powiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Podczas unijnego spotkania szefów resortów obrony w Brukseli odniósł się do informacji o zerwaniu połączenia telekomunikacyjnego między Finlandią i Niemcami. Zdaniem Pistoriusa wszystko wskazuje, że jest to element wojny hybrydowej. W niemieckim rządzie także inni ministrowie zakładają, że awaria nie była przypadkiem. Polska placówka dyplomatyczna w stolicy Stanów Zjednoczonych ma nowego szefa. Stanowisko ambasadora w Waszyngtonie objął były minister obrony i były senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich. Zastąpił Marka Magierowskiego. Poprzedni ambasador został odwołany przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego latem tego roku. Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania nominacji Bogdana Klicha. Będzie on więc formalnie pełnił funkcję ministra pełnomocnego chargé d'affaires polskiej ambasady w USA. Bogdan Klich ma 64 lata, był posłem na Sejm, europarlamentarzystą, ministrem obrony i senatorem. Zapowiada, że jego celem jako ambasadora będzie wzmocnienie strategicznego partnerstwa politycznego pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, a także zwiększenie trwałej obecności amerykańskiej w naszym kraju.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
W magazynie Spraw Europejskich mówimy o programach edukacyjnych działających w Unii Europejskiej, programach zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców. Wraz ze mną przypomnę pani dr Monika Białek, pani Katarzyna Poborca i Magdalena Bednarek, wszystkie panie z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani Magdaleno, obecna edycja programu na lata 2021-2027 uznawana jest za najlepszą. Co w tym najnowszym Erasmusie jest takiego najlepszego?
Tak, to jest edycja bardziej innowacyjna, bardziej inkluzywna i przede wszystkim bardziej cyfrowa. Tutaj takim sztandarowym jest odejście od procedowania dokumentów papierowych, czyli tak zwane Erasmus Without Paper, na rzecz elektronicznych systemów i elektronicznego obiegu dokumentów. Dwa, jest tutaj, pojawiły się tutaj nowe rodzaje mobilności. Mobilności mamy nie tylko długoterminowe, jak to było do tej pory. Pojawiły się również mobilności krótkoterminowe dla studentów w postaci Blended Intensive Program, czy też mobilności krótkoterminowe dla doktorantów, no dające przy charakterze ich studiów większe możliwości.
Ciekawy jestem, ciekawy, jak program Erasmus wyglądał na przykład w czasie pandemii, bo to jest też ciekawe, czy jest jakaś możliwość, nie wiem, robienia tego w sposób zdalny?
Tak, w czasie pandemii dokładnie tak to wyglądało. Zajęcia odbywały się w systemie zdalnym i studenci przyjeżdżali, tak, mieszkali w domach studenckich, a zajęcia odbywały się w systemie zdalnym, bo taki też był warunek finansowania mobilności narzucony przez narodowe agencje, czyli takich administratorów, opiekunów programów w Europie, że żeby była mobilność uznana za uprawnioną i dofinansowaną, to student musiał ją odbywać w kraju partnera, tak? Czyli przyjeżdżał, był zakwaterowany u nas w domu studenckim, czy gdzieś w prywatnych kwaterach, no i zajęcia odbywały się w tym systemie online. I tak to trwało przez ten okres 2 lat. Tak,
no, tak, ale zakładam, że nie wzbudziło to wielkiego entuzjazmu i teraz, jeśli chodzi o zajęcia zdalne, to nie tęsknimy.
I tęsknimy i nie, bo studenci bardzo sobie chwalą też zajęcia zdalne. Tak, jest to forma taka, no, bardzo dogodna czasami. Tu myślę, pani
ja
doktor,
myślę, że ona weszła na stałe.
Tak, wpisana jest
tak,
już.
Tak, wpisana już w tej chwili jest.
Czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują. A jak już przyjedziemy, pani doktor, jak to jest? Jak się tam opiekują naukowcem z Uniwersytetu Gdańskiego? Ja myślę, że zważywszy na renomę naszej uczelni, to powinni rozwijać czerwone dywany i tak dalej, i tak dalej.
No, też tak myślałam, ale nie. Natomiast rzeczywiście podczas Erasmusa w Hiszpanii grupa była międzynarodowa. Dominowały osoby z Portugalii, ale były z bardzo różnych krajów. Turcja, no parę osób z Polski, zresztą taka zabawna historia, bo na Erasmusie w Hiszpanii poznałam kolegę od nas z wydziału, którego nie znałam wcześniej, więc trzeba było wyjechać tam. No ale jeśli chodzi o ten staż, program stażowy, to już zupełnie jest inaczej, ponieważ to są działania indywidualne i tutaj już, no tak, opieka, ale nikt nie prowadzi za rękę, więc trzeba po prostu pracować samodzielnie i sobie radzić. Natomiast no, jest wsparcie chociażby tutaj powiedzmy ze strony uczelni, ale wsparcie finansowe, no bo to też trzeba sobie powiedzieć, że tutaj jedziemy i dostajemy określone środki do dyspozycji. A w ramach Erasmusa, przynajmniej tam, gdzie ja byłam, bardzo przywiązywano uwagę do tego, żeby ta współpraca nie zakończyła się tylko i wyłącznie na tym tygodniu, tylko żeby ona była, czymś jeszcze skutkowała. Może kolejnymi umowami, może umowami z instytucjami, z uniwersytetami współpracującymi. Tu przed chwilą o tym też z paniami rozmawiałam, bo ja byłam w Valladolid, a się pojawiły panie z Uniwersytetu w Segowii i powiedziały, że chciałyby z nami podpisać umowę. No więc to tak wygląda.
I to bardzo fajnie, bo nie ukrywajmy też, że nasze uczelnie przez długi czas były takie trochę izolowane, tak? Zważywszy najpierw na sytuację naszego kraju i tak dalej, później na kwestie związane z językami, z różnymi tego typu rzeczami, no musimy otwierać się na świat, bo bez tego nie ma wysokich not. Nasze uczelnie mają niezłe notowania, ale do szczytu jeszcze w większości przypadków sporo brakuje i to chyba wydaje się bardzo istotne, prawda?
Oczywiście, to ma dla nas ogromne znaczenie. Do tego dochodzą jeszcze, wiadomo, inne formy współpracy, konferencje międzynarodowe, stowarzyszenia międzynarodowe, ale tutaj myślę, że pierwszym takim krokiem, no może być ten wyjazd erasmusowy, który pozwala naukowcom, być może, no są tacy, którzy nie bardzo się czują dobrze w języku angielskim i na przykład lękają się gdzieś tam wystąpić publicznie. I Erasmus jest akurat, może być takim, może po wojskowemu, poligonem doświadczalnym dla nich, ale zazwyczaj obserwowałam paru kolegów. Świetnie się później rozwijali po Erasmusie, jeździli na konferencje, odblokowywali się, jeśli
odblokowywali się, tak, to chyba bardzo fajne słowo.
O język i współpracę, także to jest bardzo dobry pomysł.
Mówiła pani o tym wyjeździe w ramach NAWY, 3 miesiące w Ostrawie i tam pracę nad polskimi audycjami, nad audycjami radiowymi. Jakie jeszcze plany teraz?
No przede wszystkim muszę opracować to, co tam, ten materiał, który tam zebrałam, ale zaczęłam współpracę z doktorantką slawistyki, która zajmuje się językową stroną tych audycji, więc i z emerytowaną szefową tej audycji polskiej chcemy napisać artykuł.
I to chyba było też najciekawsze, prawda? Bo można powiedzieć, że często ci emeryci gdzieś tam nieco zapomniani, a to kawałek historii.
Akurat to jest świeżo emerytowana osoba, więc jeszcze pełna werwy, ale rzeczywiście chcemy napisać artykuł, który chcemy opublikować i w polskich czasopismach naukowych i w czeskich.
Wróćmy do naszego uniwersytetu. Przyjeżdżają nasi kochani studenci z zagranicy. Ci zagraniczni przyjeżdżają do nas i gdzie się udają, co się z nimi dzieje?
I witamy ich spotkaniem. Zawsze tradycją naszej uczelni jest spotkanie, pierwsze spotkanie ze studentami. Ono ma charakter taki informacyjny, ale nie tylko, ponieważ staramy się studentom już od pierwszego dnia przybliżyć nasz region, nasze miasto, pokazać ten nasz ukochany Gdańsk. Zabieramy ich na spacer po Gdańsku, zabieramy ich na wycieczkę do Malborka, tak? Chcemy pokazać ten Gdańsk naszymi oczami, pokazać, że to jest miasto, gdzie warto być, a warto też rozważyć swoją przyszłość.
Może tak? Tylko dodam, że mamy dopiero właśnie uruchomione Welcome Center, tak, w Bibliotece, tak, Uniwersytetu Gdańskiego. Przepiękna przestrzeń, cudnie zaprojektowana i tam trafiają studenci z zagranicy i się zaczyna wow.
No tak, bo tak, jeśli chodzi o Uniwersytet Gdański i te nowe, piękne budynki, no to rzeczywiście na pewno jest ten efekt wow.
Welcome Center w zasadzie ruszyło taką pełną parą w nowej odsłonie miesiąc temu.
Tak?
I jest to rzeczywiście takie miejsce centralne. My to nazywamy takim sercem umiędzynarodowienia naszego uniwersytetu, ponieważ to jest miejsce, gdzie studenci są mile widziani od godziny 8 rano do godziny 20. Tam też część naszego biura jest, pracują panie na stałe, tak? Są dyżury, także no jest to takie, myślę, bardzo
przyjazne studentowi.
Bardzo przyjazne studentowi.
Bo ten początek jest bardzo istotny, prawda?
Zgadza się.
Jest, tak, to jest, to tak jak mówimy, że to wrażenie o uniwersytecie to jest to wrażenie tego pierwszego dnia, tak? I dlatego dbamy o to i mamy tego pełną świadomość, że student, no, musi się poczuć dobrze, tak? Musi się poczuć u siebie, musi się poczuć chciany, musi się zaopiekowany. Ja zawsze mówiłam, że ja jestem taką matką i ojcem tego studenta, tak? Na czas pół roku przejmuję władzę rodzicielską.
Dosłownie.
Tak? Dosłownie czasami.
No to rzeczywiście.
Łącznie z wystawianiem usprawiedliwień na niektóre wykłady.
Rozumiem, że polska młodzież też stosunkowo łatwo nawiązuje kontakty, prawda? To już można powiedzieć zupełnie inne pokolenie. Nie wiem, moje pokolenie do obcokrajowców miało taki ogromny szacunek, tak? Jak przyjechał ktoś z Hiszpanii, z Włoch, z Niemiec. To po prostu było jakby taki ogromny szacunek, tak? Dzisiaj dla nich to są w zasadzie, dla młodzieży to są koledzy, tak? Obywatele takiej samej Europy, w której oni się czują.
Tak, to jest prawda, tak? To się tak zmienia pokoleniowo i to jest taki bardzo fajny widok. Jest też inna zupełnie znajomość języków obcych, tak? Bo w tej chwili angielski wśród studentów, myślę, jest takim językiem podstawowym. Są też inne języki, więc ta komunikacja jest znacznie ułatwiona.
No, na maturach wyniki z angielskiego zawsze są lepsze niż z polskiego, to jest inna sprawa. A dobrze, okej, okay, więc ci studenci przyjeżdżają, dobrze się u nas czują, to wszystko fajnie funkcjonuje. Czy są takie przypadki, że po Erasmusie oni chcą jeszcze raz, kolejny raz?
Jak najbardziej. Oni wracają do nas, czy to w kolejnym rzucie, że tak powiem, Erasmusa, czy też wracają do nas już jako studenci komercyjni.
I co wtedy mówią? Dlaczego? Dlaczego Gdańsk?
Dobrze się u nas czuli. Po prostu. Jak w domu.
No właśnie, mówią, prosta rzecz.
To wszystko, co my im daliśmy w trakcie wymiany, to wszystko po prostu wraca z nawiązką.
Ale ja muszę tu jako dydaktyk dodać, że, bo pracuję też z takimi studentami, że tu nie ma taryfy ulgowej, bo tutaj rzeczywiście oni są zaopiekowani, ale muszą normalnie pracować, tak jak wszyscy inni studenci i widzę, że są przyjmowani przez grupę z pełnym zaangażowaniem, natomiast oni też sobie nie odpuszczają. To nie jest tak, jak to było na początku, bo rzeczywiście Erasmus ma taką przypiętą jakąś taką opinię, że to jest jedna wielka imprezownia. No może gdzieś tam sobie imprezują, ale bardzo solidnie pracują.
No proszę bardzo, no to bardzo dobrze. A jak to jest w tą drugą stronę? Bo podobno były takie czasy, że do tego Erasmusa polscy studenci podchodzili jak do jeża. Nie było tak strasznie dużo chętnych. Niby wypełnialiśmy limity, ale były jeszcze jakieś możliwości. Jak to jest teraz?
Znaczy jest to nadal atrakcyjna formuła dla studenta, tak? Bo to jest nie tylko taka możliwość odbycia części studiów za granicą, ale to jest też taka przede wszystkim taki no, trening osobowościowy i taki poznanie, zderzenie się z czymś nowym, tak? Też często jest to pierwszy pobyt samodzielny za granicą. No i my widzimy w Erasmusie same plusy, tak staramy się ten program upowszechniać na uczelni i też tak studenci dzisiaj zresztą odbierają ten program. Dzisiaj w biurze miałyśmy kilka spotkań ze studentami. I też te obawy czasami, które się pojawiają przed czymś nowym.
One są chyba zawsze, tak mi się wydaje, one są wpisane. Ten lęk taki przed pierwszym wyjazdem, on po prostu jest.
Ale jednak
natomiast kwestia właśnie tego, żeby przełamać ten lęk, zobaczyć, że jest fajnie, że sobie radzę, mimo tego, że mamy taty nie ma obok.
No pokoleniowo tak. Oni są chyba troszeczkę dzisiaj
A naprawdę sobie radzą, świetnie sobie radzą.
Warto pamiętać, że studia to jest też nabywanie kompetencji społecznych i tutaj Erasmus temu bardzo dobrze służy.
Trzeba sobie poradzić po prostu w zupełnie nowym środowisku. Ale drogie panie, ja rozumiem, że różnego rodzaju Erasmus to są także między innymi praktyki, tak? Gdzie można odbywać różnego rodzaju praktyki? Jak to wygląda?
W krajach europejskich. Z praktykami mamy troszeczkę inaczej wygląda proces rekrutacji, ponieważ mamy rekrutację otwartą i studenci, jak i również absolwenci mogą skorzystać z takiej praktyki, która może trwać od 2 miesięcy do 12 w ramach takiego kapitału mobilnościowego. To jest każdemu studentowi przysługuje na każdym stopniu studiów 12 miesięcy. I w ramach tego kapitału student może się poruszać. Co jest ciekawe, jest to takie pierwsze zderzenie też z rynkiem pracy, ponieważ wygląda to inaczej niż przy studiach, gdzie studenci jadą na gotowe miejsca, tak jakby. To w przypadku praktyk student musi sobie znaleźć instytucję sam. Wyszukuje ją tak, przymierza się do niej tak, jakby miał znaleźć sobie miejsce pracy.
Bo... A to są różne instytucje,
tak,
firmy,
to są
placówki naukowo-badawcze,
wychodzimy poza środowisko
organizacje non-profit, uczelnie, jednostki administracji państwowej i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie, czyli wychodzimy poza środowisko, ten komfort środowiska akademickiego, tak? On się musi zareklamować, napisać listy motywacyjne, tak? I poszukuje sobie, jest to jego samodzielne zadanie. Przede wszystkim wyszukanie takiej instytucji.
A jak znalazł sobie już taką firmę, to?
To prosi taką firmę o podpisanie letter of intent, czyli takiego listu zobowiązującego się przez to przedsiębiorstwo, czy firmę, czy instytucję do przyjęcia go i zaopiekowania się podczas takiej praktyki. Tak? I to jest pierwszy dokument, który musi być złożony w naszym biurze. Następne dokumenty, no to jest taki dokument, który nazwany jest Training Agreement, a to jest takie porozumienie o programie praktyk, czyli to jest taka trójporozumienie pomiędzy nami, studentem, a organizacją przyjmującą, w której no, określamy, krótko mówiąc, czym się będzie student zajmował, tak? Jakie będą z tego wypływały korzyści.
Program tej praktyki.
Tak. Okej, okay. Potem jest pieczątka rektora.
Absolutnie. Pieczątki są bardzo istotne. To już my wiemy.
To już wiemy. No właśnie, ale oni tak wyjeżdżają i potem nie boimy się trochę, że tak ci studenci nam tak wyjeżdżali od lat. Nie mówię tylko o studentach, o pracownikach, o wszystkich, a my byśmy chcieli, żeby oni tam zdobyli doświadczenie i wracali do nas i budowali PKB w naszym kraju.
No wyjeżdżają i wracają.
I wracają i budują.
Zazwyczaj.
Dobrze, to jest bardzo dobra informacja. Pani doktor, my już tak zbliżamy się do pewnego podsumowania, bo pozostały nam 4 minuty. Proszę powiedzieć, jako naukowiec, może zastanawiała się pani nad jakimś innym programem, nad innymi możliwościami, które polskim naukowcom byłyby potrzebne. Jakieś nowe kompetencje, jakieś nowe praktyki, jakieś nowe doświadczenia, coś takiego, co Unia Europejska jeszcze mogłaby zrobić dla nas, bo nie wiemy jeszcze, jak długo będzie trwał program Erasmus, do tego za chwileczkę wrócimy, ale może jeszcze czegoś brakuje. Może uważa pani, że powinno być jakoś inaczej?
Zaskoczona zostałam tym pytaniem. Myślę, że programów jest dość dużo i jest w czym wybierać. Erasmus, może należałoby w ramach tego, co mamy, zwiększyć limity, bo w tej chwili Erasmus na przykład dla naukowców, no już jest tylu chętnych, że się czeka wręcz w kolejkach. Ja w ubiegłym roku na przykład nie zdążyłam, bo się okazało, że limit został wyczerpany w kilka godzin, prawda? Więc takie jest zainteresowanie. Więc być może to, co mamy, jeśli dobrze funkcjonuje, może wystarczy zwiększyć liczbę miejsc wyjazdowych.
I naukowcy sami sobie wtedy dadzą radę, prawda? Bo po prostu będą mogli sobie różnego rodzaju rzeczy wybierać. A to, co pani mówi, niejako potwierdza fakt, że to jest program potrzebny.
Potrzebny i coraz bardziej popularny, bo ja pamiętam jeszcze ileś tam lat temu, to panie pewnie potwierdzą, że wręcz była łapanka na Erasmusa wśród naukowców. W tej chwili, tak jak powiedziałam, już trzeba bardzo szybko złożyć dokumenty, być dość sprawnym w tym wszystkim, żeby zdążyć załapać się, mówiąc brzydko, na daną edycję.
To też zapewne świadczy o czym, że i nasi naukowcy są też troszeczkę inaczej postrzegani, tak? Że nie mają kompleksów, jak to drzewiej bywało, że po prostu idą odważnie do przodu, bo to jest też inne pokolenie. Pamiętajmy, że to są też stosunkowo młode roczniki, które też były zupełnie inaczej uczone.
Tak, jest dużo młodych naukowców, również tych starszych, którzy uwierzyli w siebie, tak to nazwijmy, są odważniejsi i to się bardzo zmienia, ale też powiedzmy, być może pojechał ktoś na konferencję albo przyjechał ktoś do nas z zagranicy, nawiązuje się współpraca i okazuje się, możemy, że albo zdziwienie, o, na przykład wśród polonistów, a to tam gdzieś w świecie to interesuje kogoś, to co ja tu robię? Okazuje się, że tak. W ten sposób nawiązuje się współpraca, a później co za tym idzie, no właśnie składanie, aplikowanie o różne programy grantowe. Nie,
zwłaszcza, że jak pani mówiła, to też chodzi o to, żeby jakby utrzymywać kontakt z miejscami, gdzie się było, tak? Z naukowcami, żeby ta współpraca była dłuższa, a nie tylko tam półroczna na przykład.
To jest też jakby warunek takiej rzetelnej pracy naukowej, żeby to jeszcze później miało jakieś konkretne rozwinięcie.
No właśnie. Co dalej z Erasmusem?
To znaczy, jeszcze chciałabym tutaj dodać jedną rzecz. Tak, właśnie efektem takich działań współpracy jest wiele inicjatyw, którymi my się możemy też pochwalić. Jedną z takich ostatnich inicjatyw na naszym uniwersytecie jest jakby owoc współpracy z Uniwersytetem w Johannesburgu, gdzie powstało pierwsze w zasadzie takie przedsięwzięcie w skali światowej, a to jest klinika, międzynarodowa sieć takich poradni prawnych, która skupia w tej chwili dwa uniwersytety, nasz uniwersytet i Uniwersytet w Johannesburgu, ale w najbliższym czasie dołączą partnerzy z Azji, z Afryki, z obu Ameryk, tak? Także no jest, to są właśnie te efekty, o których mówiła pani doktor, tak? Że to nie jest tylko pobyt tygodniowy, tak? To jest długofalowa współpraca.
O ile będą na to pieniądze? Bo właśnie to jest takie pytanie, co dalej z Erasmusem? Do kiedy ten program jesteśmy pewni, że będzie?
No, takich informacji nie mamy.
Niestety nie mamy, ale
życzeniowo chciałybyśmy, żeby trwał i trwał, bo daje faktycznie wiele możliwości.
I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Doktor Monika Białek, medioznawczyni w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS Uniwersytetu Gdańskiego oraz koordynatorki mobilności w Biurze Współpracy i Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego, pani Katarzyna Poborca i pani Magdalena Bednarek.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. To było Pomorze Polska Europa. Do usłyszenia.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.